Prezydent na 96 FM. Każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry w studiu akademickiego Radia Index. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa i pana redaktora.
Marcin Krzywicki, witamy w programie Prezydent na 96 FM. Przypominam na początku, można pisać, można dzwonić. Telefon do studia 68 326 96 96, a adres mailowy prezydent@wzielonej.pl. Tutaj nic się nie zmieniło przez tydzień, ani przez ostatni miesiąc, ani przez ostatni rok. Adresy i numery telefonów pozostają te same, a my zaczynamy od tego, co najświeższe chyba, czyli spotkania w sprawie południowej obwodnicy Zielonej Góry. Dwa warianty były przedstawiane na konferencji prasowej, no, półtorej godziny temu. Pomarańczowy i niebieski.
Tak, kolejny krok ku temu, aby walczyć o to, aby powstała w mieście obwodnica południowa, bo to już robimy od ponad roku, różnego rodzaju badania, spotkania. Ci, którzy tym się fachowo zajmują, sprawdzają, jak to wygląda w terenie, gdzie można taką obwodnicę poprowadzić, aby jak najmniej szkodziła środowisku szeroko rozumianym, czyli i ludziom, i zwierzętom, i lasom. No i po, jak widać, prawie roku konsultacji z pięciu wariantów, które były przedstawione, dwa uzyskały najwyższe notowania i te dwa są do dalszych konsultacji. Teraz zapraszamy wszystkich na spotkania w poniedziałek na Długiej w CKUiP o 17:00, we wtorek na Kąpielowej w szkole na Jędrzychowie też o 17:00 i w środę w Raculi, w Świetlicy. Tak naprawdę po roku jesteśmy mądrzejsi, bo mamy badania, które wskazują, że po wybudowaniu S3, co już się dzieje i co jest faktem, zwiększy się natężenie ruchu o wiele bardziej. W tej chwili na trasie północnej jest to około 16 tysięcy samochodów na dobę. Po wybudowaniu szacuje się, że ten ruch będzie wynosił prawie 38 tysięcy samochodów na dobę, co spowoduje, że ci, którzy jeżdżą trasą północną, już w tej chwili widzą, że ona się korkuje, a tych samochodów będzie dwa razy więcej, ponad 2,5 razy więcej, więc po prostu stanie i trzeba szukać nowego rozwiązania, nowej alternatywy i myśleć o tym, żeby wybudować obejście Zielonej Góry tak, aby można było w Zielonej Górze normalnie funkcjonować i normalnie żyć. A przypomnę, że przecież na osiedlu Zastalowskim buduje się kolejne bloki, więc będą tam kolejni mieszkańcy i nikt nie wierzy w to, że ci mieszkańcy nie będą mieli samochodów, bo tak naprawdę w tej chwili samochód przestał być problemem. Widać to brak dalekowzroczności na starych osiedlach, gdzie kiedyś te parkingi były, ale na 5 samochodów do wieżowca i teraz się okazuje, że nie ma gdzie parkować. Tak samo jest z drogami. Jeżeli nie będziemy myśleć o tym, no to niestety zbudzimy się z przysłowiową ręką w nocniku i miasto stanie. Stąd myślenie o nowej drodze i walka o to, żeby znaleźć się środki finansowe na taką inwestycję i znaleźć odpowiednie miejsce. Ja cieszę się z tego, że wszystkie warianty uratowały to, co jest najbardziej cenne przyrodniczo, czyli że ta droga nie dotknie wzgórz piastowskich, o co wszyscy zabiegali, ja również, więc nie będzie ona przebiegała przez wzgórza piastowskie.
To jak właśnie będą przebiegały, jakbyśmy mogli te dwa warianty delikatnie
oczywiście oba mają zaczynać się przed Świdnicą za Wilkanowem, a kończyć się oba mają na rondzie, które miałoby powstać na wysokości skrętu do Dżonkowa i Raculi. Tam miałby powstać rondo i pójść droga miałaby przy wysypisku śmieci i uciekać od miasta. Przejść miałaby gdzieś między dzikim kąpieliskiem w Ochli, a skansenem w Ochli, tu w tym miejscu, że tak powiem, jakby kolejne skrzyżowania. Na tej drodze zaplanowano 4 przejścia podziemne, takie, aby ci, którzy spacerują, mogli się przemieszczać bezkonfliktowo, nie przechodząc przez pasy ruchu. Tam kilka rond i tak dalej, te wszystkie rzeczy zostały zaplanowane, te warianty są do, one będą przedstawione na każdym z tych spotkań, więc cóż, no, będziemy dążyć do tego, żeby walczyć o to, aby taka obwodnica powstała, bo uważam, że jest ona niezbędna miastu. Miasto, które nie myśli o rozwiązaniach komunikacyjnych, cóż, to budzi się naprawdę później wielkim bólem głowy i korkiem. Będziemy chcieli też zrobić wariant taki, że po wybudowaniu tej drogi to oczywiście i w Raculi, i w Żonkowie zakazać ruchu samochodów ciężarowych, bo te drogi, które tam są, no cóż, nie nadają się do tego, żeby jeździć po nich ciężarówkami. Będziemy chcieli również wprowadzić taki system, który pozwoli na to, aby w godzinach szczytu z trasy północnej wyrzucić cały tranzyt właśnie na obwodnicę południową, tak aby mieszkańcy, którzy korzystają z trasy północnej, no mogli w sposób szybszy i bezpieczny dostać się do swoich domów. Jest to zadanie trudne dla nas, bo cóż, nie jest tak łatwo znaleźć na to pieniądze i wywalczyć pieniądze, aby coś takiego powstało.
No właśnie, już coś wiadomo, skąd?
No oczywiście będą konkursy, w których będziemy starali się startować i będziemy chcieli, aby taka inwestycja znalazła się, bo uważam, że jest ona niezbędna. Ja tak patrzę przez pryzmat Konstytucji 3 maja, drogi, która dość często w mieście, no, powiedzmy sobie szczerze, jest prawie że zakorkowana, a kiedy budowano tą drogę, to jeździł po niej jeden samochód przysłowiowy na pół godziny, a teraz przejechać się po niej nie da. I tak samo jest z szosą kisielińską, więc to są drogi, które są nam potrzebne rozwiązania komunikacyjne nowe. Oczywiście one wszystkim się podobać nigdy nie będą, bo to jest niemożliwe. Ja pamiętam, jak podejmowałem również decyzję, która jest była trudną decyzją kontrowersyjną, budowa drogi przez park i miałem grupę protestujących, zresztą oni w tej chwili też protestują przeciwko budowie tej samej kolejnej drogi, kolejnej obwodnicy. Ci tożsami ludzie protestują, używając tych samych argumentów, a myślę, że ci, którzy korzystają z drogi przez park, wiedzą, jak ona jest potrzebna i tam również jest przejście podziemne, więc można bezpiecznie po parku dalej spacerować. Cóż, no miasto się rozwija, więc ten rozwój wiąże się również z nowymi inwestycjami.
Konsultacje będą trwały do końca lutego.
Do końca lutego.
Rozpoczną się poniedzieli.
Tak. Od poniedziałku rozpoczynamy i będą trwały te konsultacje do końca miesiąca. Każdy będzie mógł się wypowiedzieć. Można wskazywać jeszcze zmiany przebiegu tych wariantów, bo tak naprawdę te, które są w tej chwili, one nie są pierwotnymi wariantami, one również uległy modyfikacji na podstawie głosów mieszkańców.
Miasto, któremuś z tych wariantów jest bliżej, do któregoś z tych wariantów?
Panie redaktorze, cóż, ja jestem na etapie takim samym jak mieszkańcy, że uczestniczę w konsultacjach, a nie uczestniczę jakby w procesie podejmowania decyzji, bo to jest zrobione zewnętrznie, więc ja swoje preferencje mam, natomiast uważam, że nieważne, który z wariantów, uważam, że droga nowa, która odciąży trasę północną, jest nam potrzebna. Przypomnę, z 16 tysięcy natężenie ruchu wzrośnie do 38 tysięcy, więc można sobie to wyobrazić. Ci, którzy korzystają z tej drogi, dość często zdają sobie z tego sprawę, że w godzinach szczytu ona już przestaje być przejezdna, a co dopiero będzie, jak to natężenie zacznie znacząco wzrastać.
Tak realnie.
Czasookres tego, ja myślę, że jeżeli się uda do 2023 roku, 2023, wybudować tą drogę i zdobyć na to pieniądze, to byłby to sukces. My w tej chwili budujemy w mieście drogę łączącą osiedle pomorskie z trasą S3. Decyzja pozytywna dla miasta, że będzie budowa tej drogi, zapadła w 2007 roku. 7, 8, 9, 10 lat. No, a skończy się dokładnie w 17, mam taką nadzieję, że uda się, żeby w 17 była oddana, więc po 10 latach od pozytywnej decyzji udało się tą drogę dopiero zrealizować, więc tak trudne są te sprawy i tak trudno znaleźć na to pieniądze, bo cóż, obwodnic miasta wszyscy chcą, a ja przypomnę również jedną rzecz. Jeden argument, który przemawia jeszcze za tym, żeby myśleć o obwodnicy miasta. Po wybudowaniu drogi S3 wszyscy, którzy jeżdżą w górę, już nikt nie będzie jeździł przez Kożuchów, tylko wszyscy będą chcieli jeździć przez S3, czyli z Ochli będą chcieli wjechać na trasę S3 którędy. No, więc kolejny ruch, który miałby się być wygenerowany, nie wiem, na Sienkiewicza w mieście, czy na którymś, czy na Konstytucji, no to już jest kolejny problem, bo to nie tylko Ochla, ale wszystkie pozostałe miejscowości, bo to jest podobnie jak z budową S3 autostrady. Kiedyś do Poznania wszyscy jeździliśmy przez Wolsztyn, przez Grodzisk, a teraz jak pan znajdzie kogoś, kto powie, że jeździ tą drogą, a nie jeździ autostradą, to będę pod wielkim wrażeniem, bo to będzie pewnie jednostka, bo większość...
Zdarzają się jeszcze tacy kierowcy.
Naprawdę, ja robiłem ostatnio test i nie znalazłem nikogo, więc oczywiście znajdziemy jedną, dwie osoby, ale generalnie wszyscy jeżdżą autostradą i drogą szybkiego ruchu S3, więc to pokazuje, że chcemy z nich korzystać, ale żeby z nich korzystać, trzeba na nie wjechać, więc muszą być rozwiązania, które do tych dróg doprowadzają.
Pozostajemy w temacie budowy, ewentualnej budowy działka Aquareny, osiedle Zielona Dolina, temat, który gdzieś tam już rozpala mieszkańców, którzy się spotykają. Ostatnio chyba przy hotelu leśnym się spotkali, rozmawiali z radnymi. Chodzi o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego z terenu rekreacyjno-sportowego w taki, na którym będzie można budować budownictwo wielorodzinne, bloki mieszkalne, są protesty. A Jacek Budziński wczoraj pytał na antenie akademickiej Radio Index, po co miasto łączyło się z gminą, skoro nie może tam budować bloków.
Pan Jacek Budziński, odkąd jest radnym, zawsze jest przeciwny i tłumaczy, że to, co robię, to robię źle. Ja pamiętam, jak on zakładać się chciał ze mną, że ja nigdy basenu nie wybuduję w tym mieście. Wręcz przeciwnie, przynosił mi na sesję Rady Miasta szpitalny basen. Mówił, że to jest jedyny basen, na który będzie mnie stać. Więc cóż, pan Jacek Budziński nigdy nie uczestniczył w procesie połączenia miasta z gminą. Nie był na żadnym spotkaniu, nie interesowało go to. Więc być może nie wie o tym, ale to niech mi pan powie, dlaczego w tej chwili nikt nie buduje bloków pod Zieloną Górą? No bo jeżeli tak jest, jak pan Jacek mówi, no to przecież wszyscy powinni tam budować, a mieszkańcy tam kupować. Ale problem polega na tym, że zgodnie nawet z opinią i z doktryną Prawa i Sprawiedliwości i rządu, bo miałem ostatnio szansę na takiej konferencji, na której mówiono, że w mieście trzeba budować bliżej centrum, ponieważ budowanie poza powoduje problemy komunikacyjne związane ze szkołą, związane z przedszkolami, etc., etc., bo w blokach mieszkają generalnie ludzie młodzi, którzy potrzebują dostępu do całej infrastruktury. Miasto Zielona Góra ma problem, bo chce się rozwijać, tylko problem polega na tym, że no wszyscy tego rozwoju chcemy, pod warunkiem, że on będzie u sąsiada, a nie u mnie. Bo jak popatrzymy sobie, to tak, jeżeli gdzieś ktoś chce wyciąć połać lasu i coś wybudować, to mówimy nie, bo nie wolno dotykać i wycinać lasów. No jestem w stanie to zrozumieć. Są puste działki, na których nie ma nic, na niektórych są nawet śmietniska. Tam również ktoś przychodzi i mówi, chce budować. Nie, nie, tam też nie budujmy, bo to jest ostatni teren niezabudowany. No więc nie za bardzo jesteśmy w stanie wskazać. Tutaj decyzje podejmują radni, nie ja. Ja uważam, że miasto powinno się rozwijać, powinny powstawać nowe rozwiązania. Możemy oczywiście nie robić nic. Możemy nie budować ani nowych bloków, ani nowych ulic, ani nowych obwodnic, ani nowych szkół, ani nowych zakładów przemysłowych, bo one zawsze mają jakiegoś przeciwnika. Natomiast ja myślę, że interes jest zawsze gdzieś wspólny pośrodku, no bo jak sobie popatrzymy, jak wprowadziłem się do Zielonej Góry, lat temu kilkadziesiąt, to na sanki chodziłem w miejsca, w których w tej chwili stoją bloki. Osiedla Zastolowskiego nie było osiedla Przyjaźni, nie mówię już o Cegielni, nie mówię już tam w tych całych osiedlach, które powstały dopiero, więc miasto się rozwijało poprzez zabudowę, bardzo często również poprzez wycinkę różnego rodzaju terenów zielonych, no bo taka jest potrzeba. No, pójdźmy, zobaczmy na Obywatelską, pójdźmy, zobaczmy tutaj, gdzie kiedyś stał Hotel Polan. Stoją bloki, mieszkają setki ludzi. To świadczy również o tym, że ludzie chcą jeszcze mieszkać w Zielonej Górze. Natomiast, no cóż, problem polega na tym, że my wszyscy chcemy, aby były nowe budowy. Tylko nikt nie jest w stanie wskazać miejsca, w którym taka budowa mogłaby powstać. No, pan Jacek Budziński mówi, że dlaczego nie w gminie, ale przypomnę mu, że również mieszkańcy gminy wyrazili swój protest, że nie są zainteresowani tego typu inwestycją, więc no trochę trudno polemizować z taką wypowiedzią.
Ale w przyszłości chyba te bloki dopadną mieszkańcom.
Myślę, że nie, bo jeżeli pan popatrzy sobie na to, jak wyglądają miasta, które się rozwijają na zachodzie, to w jądrze, w centrum są bloki, a w koło następuje zabudowa jednorodzinna. I taki jest kierunek również miasta Zielona Góra, żeby właśnie nie generować tych problemów, o których mówiłem, bo mieszkańcy bloków oczekują infrastruktury. Jedyne bloki, które są w Łężycy i wcale nie jest łatwo zarządzać tym terenem, który tam jest. Tam jest wiele problemów, które są nierozwiązane do dzisiaj. Więc budowanie bloków poza granicami administracyjnymi Starego Miasta, moim zdaniem, no, nie ma takiego miejsca, które by spełniało takie wymagania, bo cała zabawa też polega na tym, to nie jest kwestia wybudowania bloku, tylko czy ktoś będzie zainteresowany, aby taki blok, w takim bloku kupić mieszkanie, jeżeli znajdziemy taki teren. Bo ostatnio również kolega radnego Budzińskiego mówił, to wytnijmy gdzieś tam pod miastem jakiś las, więc z jednej strony no, jest to, mówimy, wycinaj, z drugiej nie wycinaj. No, to, co powiedziałem, wszyscy chcemy rozwoju, a Jacek Budziński, no ja pamiętam ostatnio wniosek chyba ministra środowiska, aby wyciąć Puszczę Białowieską, więc cóż, nie jest zgodny z linią swojej partii, więc my żadnej puszczy dotykać nie chcemy i nie chcemy jej wycinać. Ale są działki w mieście niezabudowane, na których zgodnie ze studium, za którym również głosował Jacek Budziński, bo Jacek Budziński przyjął studium zagospodarowania jako radny, w którym zapisał, że na tym terenie akwareny dopuszcza się budownictwo mieszkaniowe, więc cóż, czasami zachowuje się chyba tak, jak nie powinien zachowywać się polityk, bo jest populistą. on każdemu mówi: tak, masz rację, prezydent jest zły, prezydent jest najgorszy, nie wolno tam nic robić, nie wolno nic budować. I każdego klepie po plecach, każdemu to mówi, tylko no, to nie tędy droga, bo czasami trzeba podjąć, tak jak w przypadku choćby drogi przez park, decyzje, które nie są zgodne z tym, co wszyscy mieszkańcy oczekują, bo część osób niestety w takim momencie traci, ale w całym mieście to następuje i w całym mieście są inwestycje i wszyscy są zainteresowani, aby one powstawały pod warunkiem, jeszcze raz powtórzę, u sąsiada, nie u mnie.
To co, jakiś kompromis będzie w tym temacie?
Cóż, to jest decyzja radnych, nie moja, więc proszę przepytać 25 radnych. Ja nie jestem tutaj stroną, jakby, która ma prawo podjąć jakąkolwiek decyzję.
Tak, ale pan wniósł zmianę...
Nie, o zmianę planów zawnioskował właściciel terenu. Ja jestem tylko i wyłącznie, tak jak poczta przekazuje pewne rzeczy do Rady Miasta, tak samo postąpiłem w tym przypadku i zawsze tak postępuję, bo gdyby to była zmiana na wniosek mój, to jestem w stanie to zrozumieć, polemizować i każdemu tłumaczyć, ale tam nie ma mojego wniosku. Jest wniosek inwestora. Zgodnie z prawem i z procedurą, która jest, inwestor składa taki wniosek, a ja mam obowiązek taki wniosek przedstawić tym, którzy podejmują decyzję. W tym przypadku tą decyzję podejmuje Rada Miasta.
Kortów by pan tam nie chciał, w tenisa pan grywa?
Panie redaktorze, cóż, czy ja bym chciał korty w tym miejscu? Cóż, panie redaktorze, ja kiedyś, może to głupio zabrzmi, ale w bloku chyba 2011 przedstawiłem pierwszy raz koncepcję budowy tam bloków. To ja przedstawiałem jeszcze, starając się wyjść ze spółki Aquarena i być może też to, co się dzieje w tej chwili, to jest też takie pokłosie, bo tak naprawdę to w dużej mierze winą Prawa i Sprawiedliwości jest to, co się stało. Natomiast cóż, no, panie redaktorze, w którymś miejscu w mieście trzeba budować. Trudno znaleźć to miejsce, które nie budziłoby kontrowersji i konfliktów, bo łącznie nawet z tym, co teraz robimy, gdzie wycięliśmy oczywiście część lasu, ja nie będę mówił, że tak nie jest, budując łącznik osiedla Pomorskiego z trasą S3, też mamy część osób, która jest niezadowolona i część osób, która protestuje przeciwko temu, więc w jaki sposób to trzeba wyważyć. Na pewno przy budowie akwareny nie ma już, na tym terenie nie ma już planowanej żadnej wycinki drzew, bo tam żadnych drzew wycinać nie będziemy, ani inwestor nie będzie wycinał. Ja wierzę w to, że radni znajdą jakiś kompromis na to, żeby można było w tym miejscu wybudować, bo no, chyba że pan Budziński wskaże jakieś inne miejsce, w którym można jego zdaniem budować i nie budzi to kontrowersji i konfliktów, ale takiego miejsca według mojej wiedzy w mieście Zielona Góra nie ma. Jak jest, to niestety nikt nie jest zainteresowany budową w tym miejscu, bo nikt nie jest zainteresowany mieszkaniem w takim miejscu. I to jest jakby taka no, karuzela, która się toczy. Jak z tego wyjść? Cóż, wszystko, można nie robić nic.
Wszystko w rękach radnych. To ja przejdę do pytań od słuchaczy. Czy w mieście jest bezpiecznie? Czytałam ostatnio o próbie gwałtu na ulicy Działkowej.
Cóż, poczucie bezpieczeństwa miast, mieszkańców miasta jest bardzo ważne i bardzo istotne. To jest pytanie bardziej do policji niż do mnie. Statystyki wskazują, że w mieście nie jest niebezpiecznie, ale oczywiście w mieście również zdarzają się wydarzenia, no, które budzą nawet nie emocje, ale które budzą no, wielki sprzeciw i wszelkie próby gwałtu, pobicia u każdego rozsądnego i normalnego człowieka budzą od razu i nie życzymy sobie tego i chcemy, żeby policja z czymś takim zawsze walczyła jak najbardziej skutecznie, bo to jest ich podstawowe zadanie, dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców miasta.
Deptak, panie prezydencie, momentami zaczyna przypominać jezdnie. Na przykład firmy kurierskie jeżdżą notorycznie, wątpię, by zawsze woziły ciężkie przedmioty. Czy można coś z tym zrobić?
Mnie również drażni ten temat. Cóż, myślę, że warto kiedyś zastanowić się nad wprowadzeniem bardzo wysokich kar za wjazd na deptak. Być może to ich wreszcie odstraszy, bo ja miałem okazję być na deptak w wielkich miastach i tam owszem, są dostawy, ale one mają się zakończyć wszystkie do godziny 9 rano. A więc i kurierzy, i firmy dostawcze, jeżeli muszą wjechać, bo czasami jest taka konieczność, to mają to zrobić w określonych godzinach. Koniec, kropka, tak aby nie było problemu, ktoś idąc z dzieckiem, żeby się nie patrzył, bo myślę, że coś się stało złego, że nie boją się tego.
No właśnie, jakieś takie chyba sakrum deptaka zostało złamane,
kierowcy, myślę, że warto tutaj będzie również poprosić policję o interwencję, bo to ich główne też podstawowe zadanie, dbanie o bezpieczeństwo. Cóż, no... Warto z tym walczyć. Będziemy, warto z tym walczyć. Ja jestem przeciwnikiem wjazdu na deptak.
To jeszcze jedno pytanie od słuchacza, troszeczkę też, albo nawet bardziej niż troszeczkę związane z naszą uczelnią. Proszę o podjęcie kroków, żeby powstał wirtualny dziekanat na Uniwersytecie Zielonogórskim. Większość uczelni ma już ten prestiż, że studenci nie muszą biegać, umawiać się po wpisy do indeksów. Wszystko dzieje się wirtualnie. Kiedy mogę się spodziewać takiej zmiany w Zielonej Górze? Czy doczekam, bo zostały mi 3 lata studiów?
I to pytanie myślę, że warto zadać jednak rektorowi, nie prezydentowi miasta. Ja rozumiem, że ja mogę odpowiadać za wiele różnych rzeczy, które dzieją się w mieście, ale za wirtualny
dziekanat
poddaję się. Nie dam rady. Myślę, że to pytanie do rektora i domena uczelni, aby taki temat podjąć i rozwiązać, więc ja nie dam rady tego zrealizować. Przepraszam.
To panie prezydencie, jeszcze ode mnie pytanie, troszeczkę może w połączeniu z tym deptakiem. Czy Straż Miejska już zawieszona, czy jakiś nowy twór się kroi?
Nie, pracujemy nad tym. Dojdzie do przeobrażenia w Straży Miejskiej, bo to, co było do tej pory, nie spełniało moich oczekiwań, nie tylko moich, ale również mieszkańców. Wrócimy do kwestii służby porządkowej w mniejszej ilości, myślę, że trochę inaczej uposażona niż to ma miejsce obecnie, ale te wszystkie procedury zostały przeze mnie wdrożone tak, aby zgodnie z przepisami prawa doprowadzić do tej sytuacji, do poprawy i do unormowania tego, bo to, co było, myślę, że gdzieś u mnie przelała się czara goryczy, bo to raz na pewien okres były różnego rodzaju problemy, sygnały. Ja te ostatnie przelały czarę goryczy w moim przypadku i myślę, że wydawanie ponad 1 000 000 złotych, prawie 2 na utrzymanie tego w ten sposób jest trudne, a będziemy korzystać z innych doświadczeń takich, bo chcę, żeby w mieście również było czysto, bo to jest bardzo ważne.
Ekopatron?
Jeżeli tak to nazwiemy, to też może tak funkcjonować.
O, Filip Greco, radny klubu Zielona Razem, takiego sformułowania użył. No,
przyznam się, że nie słyszałem po raz pierwszy, ale mi się ono bardzo podoba, bo chciałbym, żeby było czysto w mieście Zielona Góra. Są miejsca, w których my śmiecimy, bo nikt inny tych śmieci przecież tam nie podrzuca jak mieszkańcy miasta, więc warto zadbać o to, żeby w Zielonej Górze było czysto. Ja myślę, że warto również zadbać o to, żeby przełamać czasami taką znieczulicę. Jak widzimy kogoś, kto śmieci, reagujmy, zadzwońmy, czy to na policję, czy to do urzędu, przekażmy taką informację, kto gdzie na śmiecił, my postaramy się z tym zrobić porządek, bo to jest troszkę jak z graficiarzami, którzy no, czasami potrafią pięknie w restaurowany budynek zaraz wziąć czymś, że tak powiem, upaskudzić, więc z tym wszystkim trzeba walczyć, ale walczmy również właśnie przez to, że nie przechodźmy obojętnie wokół takich tematów. Zresztą a propos, jakby nawiązując do tego gwałtu, nie wiem, czy pan pamięta, ostatnio kiedyś też była taka akcja społeczna, abyśmy przestali właśnie być obojętni wokół takich sytuacji, więc reagujmy, przekazujmy oczywiście nie wszystkim tym, którzy powinni się tym zajmować, sygnały, że tam jest źle, coś z tym trzeba zrobić.
A pracownicy Straży Miejskiej dawnej znajdą miejsce pracy w tym nowym tworze?
Panie redaktorze, tak wszyscy na pewno nie.
Wszyscy nie. To jaki odsetek, jaka część?
Panie redaktorze, to jest moja decyzja, ale w pierwszej kolejności poznają ją ci, którzy są tym zainteresowani, a chciałbym, żeby się dowiedzieli osobiście, a nie przez media. Natomiast część z nich będzie zagospodarowana w innych działach funkcjonujących w urzędzie. Będziemy musieli przyjąć część pracowników nowych, bo biurokracja się będzie rozrastała. Nie z mojej przyczyny.
Także z programem 500+.
Tak jest, no niestety.
Nowe zatrudnienia w administracji
niestety
będą
tak,
konieczne?
Nie ma innego wyjścia. Ktoś musi to obsłużyć. Jest inne wyjście, ale rząd go nie zaplanował. Szkoda, bo można było zrobić to tak, jak jest to z ulgą na dziecko w PIT-cie i wtedy nie byłoby konieczności składania wniosków, weryfikowania, wydawania decyzji, etc., etc. Niestety przyjęto wariant i zgodnie z szacunkami rządu w skali kraju przybędzie nam około 7-8 tysięcy nowych urzędników. To a propos wzrostu zatrudnienia w biurokracji. To można było zrobić w PIT-cie bez wzrostu zatrudnienia, ale nie zrobiono tego, więc cóż, ja oczywiście będę chciał, żeby, bo uważam, że z drugiej strony oczywiście ten program jest fajny, słuszny, bo wiele rodzin w Polsce nie stać na to, żeby ich dzieci mogły korzystać z wielu różnych przywilejów, czy przywilejów w ogóle, czy pojechać na obóz, na wakacje, więc tak naprawdę jest wiele rodzin, które tej pomocy potrzebuje i to dobrze, że o tym myślimy jako państwo, żeby wspierać to, aby było coraz więcej dzieci, więc ja się cieszę, bo jako Janusz Kubicki też skorzystam z programu 500+. 500+, bo mam dwójkę dzieci, więc na jedno dziecko dostanę te środki, więc będzie mi troszkę łatwiej w budżecie domowym na pewno połączyć te wszystkie rzeczy, które w nim się znajdują, więc tutaj jak najbardziej za, natomiast ta część biurokratyczna jako prezydenta troszkę mnie martwi, że wzrośnie ta biurokracja.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, był gościem programu Prezydent na 96 FM. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu.
Państwu dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. www.zielonej.pl/prezydent.